Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam cierpliwą Polonię w Wheeling, która przyszła umartwić się po raz drugi, słuchając ojca Pawła. To będzie wam poczytane jako zadanie pokutne, spełnione na pewno i przygotowujące do świąt Bożego Narodzenia. Mam taką nadzieję, że Bóg wejrzy na te ofiary z trudu i z cierpliwości, którą składacie. Wczoraj próbowałem, jak umiałem, przybliżyć wam to słowo kluczowe dla Adwentu, jakim jest przyjście. Bo Adwent oznacza przyjście i sam Bóg wyjawił przed nami we wczorajszym pierwszym czytaniu, co w Jego sercu oznaczają te słowa i dlaczego je do nas wypowiada. Dlaczego mówi do nas, że przychodzę. Powiedział, przychodzę ci z pomocą. Nie lękaj się, robaczku. Nie lękaj się. Przychodzę ci z pomocą. I to jest jedyna właściwa interpretacja pragnienia przyjścia Boga do ciebie. Póki co. Póki żyjesz. Taka jest Jego intencja. Ratować ciebie i twoje życie. Sam to powiedział i musielibyśmy zmienić wczorajsze słowa Pisma, żeby przypisać Bogu inną intencję, inne pragnienie. Jeśli przyjście, to również oczekiwanie. I dlatego cały Kościół w czasie Adwentu woła przyjdź. Maranata. Może słyszeliśmy to słowo dziwne, czasem pojawiające się na jakichś wstążkach, przy jakichś wieńcach, świecach, nie wiem, plakatach. Maranata. To jest wołanie Kościoła, który mówi przyjdź. Przyjdź do nas, przyjdź do swojej oblubienicy, przyjdź. Jesteś oczekiwany, jesteś chciany, przyjdź. I dlatego jest tak ważne badać wnętrze własnego serca. Co myślisz o tym, który ma przyjść? Więcej o tym, który przychodzi. Tak jak mówiłem wczoraj, on jest ten, który był, który jest i który przychodzi. To nie jest kwestia tego, że wydarzy się to dopiero jak umrzesz. Że jak ty pójdziesz do Boga, to On przyjdzie do ciebie. To kłamstwo. To jest nieprawda. Tego nie ma w Kościele. Tego nie ma w sercu Boga, że spotkamy się dopiero w niebie. To jest kłamstwo absolutne. Bo Bóg przychodzi teraz. Bo od teraz zależy to, co będzie potem. I On cię nie może zostawić teraz samego. Nic byś nie zrobił, gdyby cię zostawił. Nic. Dlatego On przychodzi teraz i tak ważne jest, co wobec tego dzieje się we mnie. Jak to we mnie przychodzi. Ja spróbowałem to nazwać w takich skrajnych określeniach. Co odczuwasz? Tęsknotę czy strach? To są skrajne uczucia, ale kto wie? Może dzisiaj ważne, żeby było je usłyszeć. Co czujesz na myśl o tym, że Bóg przychodzi do ciebie teraz? Tęsknotę i pragnienie czy strach? Bo jest bardzo ważna różnica i ona zmienia nasz sposób oczekiwania. Kiedy znamy tego, kto ma przyjść. Mówimy przyjdź ukochana. Mówi oblubieniec, mężczyzna, mówi przyjdź. Mówi narzeczony, przyjdź. Mówimy przyjdź mamo, przyjdź tato, mówią dzieci. Dzwonią przez telefon i mówi wróć już, przyjdź. Już chodź, nie ma cię tak długo. Tęsknię za tobą, wracaj. Znacie dobrze te słowa. Znacie dobrze te słowa, wracaj. Mówimy też do kogoś bliskiego jak przyjaciela. Przyjdź. Czuję się samotny. Przyjdź. I nie mówimy przyjdź do komornika. Nikt nie mówi mu przyjdź. Nikt nie mówi do policji przyjdźcie do mnie, chyba że musi. To wtedy naprawdę potrafi czekać. Ale nie mówimy przyjdź. Nie wiem do kogo jeszcze. Nie wiem czy do urzędu imigracyjnego. Wielu mówi przyjdźcie do mnie. Wrogu mój, przyjdź do mnie. Niszczycielu moich marzeń i mojego szczęścia, przyjdź. Jak ważne jest, co mamy w sercu, myśląc o przyjściu Boga. Kościół chce, żebyś Go poznał. Dlatego ta liturgia jest tak ważna, że dajecie swój czas. Bo czas jest, jeśli tak można powiedzieć, przestrzenią, w której się poznajemy. Potrzeba czasu, żeby rozbudziła się miłość między mężczyzną i kobietą. Miłość potrzebuje czasu. Miłość do Boga też potrzebuje czasu i potrzebuje miejsca spotkania i okoliczności, potrzebuje słowa, potrzebuje obecności. Czy nie ma tego tutaj między nami a Bogiem? Jest. Ale tak jak na spotkaniu można lekceważyć swojego ukochanego czy ukochaną i myśleć o kimś innym i być nieobecnym. Jest czas, jest miejsce, są okoliczności, nie ma spotkania. Jest udawanie. I można bardzo głęboko kogoś spotkać, chcąc być obecnym, jakby robiąc wszystko, żeby to nie był stracony czas. Chcę być obecny. Myśli mi uciekają, ale ja chcę rozumieć tę kobietę. Chcę rozumieć tego mężczyznę. Chcę rozumieć mojego męża. Chcę go zrozumieć. Chcę się go nauczyć, bo chcę go kochać. Bo kochać znaczy chcieć kochać, nie tylko czuć miłość. Wiele razy coś w środku mówi, jakby nie czuję miłości, ale jest coś głębszego w miłości, co mówi, ale chcę go kochać. Chcę tę miłość do niego mieć. Chcę miłość do niej mieć. Zależy mi na tym i walczę o nią. I ta miłość przychodzi. W tym zmaganiu o miłość otrzymujemy miłość. W zmaganiu o miłość z Bogiem otrzymujesz Boga. Miłość. I o to też trzeba walczyć. Pierwsze czytanie dzisiaj znowu pomaga trzymać się myśli Boga, bo takie było moje pragnienie, żebyśmy przylgnęli do słów liturgii Kościoła, które są nam teraz dawane, które zawsze są pomocą. Zobacz, co dzisiaj Bóg pragnie Ci powiedzieć o oczekiwaniu. Jam jest Pan, Twój Bóg, pouczający Cię o tym, co pożyteczne, kierujący Tobą na drodze, którą kroczysz. O gdybyś zważał na me przykazania, stałby się Twój pokój jak rzeka, a sprawiedliwość jak morskie fale. Twoje potomstwo byłoby jak piasek. O gdybyś zważał. Smutek Boga, który widzi, że tu jesteś, że jesteś ochrzczony, mówisz o sobie, katolik, ale nie zważasz na Boga. I odchodzisz, no nie wiem jak, z rozstaju dróg. Miałeś możliwość zapytać, którą drogą pójść. Nie pytasz, wybierasz jak ci się wydaje i wchodzisz na dziwną drogę. Na dziwną drogę i dziwisz się, gdzie jest Bóg. Popatrzcie, psalm dzisiejszy, który mówi: błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców. To słowo przychodzi dzisiaj pytać, gdzie Ty jesteś, bo masz w sercu być może, tak wierzę, że masz pytanie, gdzie jest Bóg. Ale Bóg odwraca to pytanie i mówi, nie, ja jestem. Gdzie Ty jesteś? Gdzie Ty jesteś? Na jakich drogach jesteś dzisiaj? W jakim gronie przebywasz? Z kim Ty się zadajesz? I z kim rozmawiasz? I na jaki temat? Gdzie Ty jesteś? Dlaczego mnie pytasz, gdzie ja jestem? Czy to ja się pogubiłem? Mógłby zapytać Bóg. Ja jestem, a przychodzę do Ciebie, bo Cię kocham i chcę, żebyś mnie znalazł i zobaczył, gdzie Ty jesteś. Gdzie jesteś, Adamie? Woła Bóg. Do tego, który stracił relację z Bogiem i ukrył się i nie chciał być w ogóle przez Boga widziany. Gdzie jesteś? I Bóg woła, kochając Ciebie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Dzisiaj rano aż mnie smutny śmiech ogarnął, smutny, bo ten dowcip, który mi przyszedł do głowy, jest dramatyczny, ale dla mnie wydawał się bardzo śmieszny. Że ktoś, idąc swoją drogą, którą sam sobie wybrał, trafi do piekła i będzie pytał, gdzie jesteś, Boże? Śmiać mi się chciało, ale potem mi ten uśmiech z buzi uciekł. Będzie siedział w piekle i pytał, gdzie jesteś, Boże? No na pewno tam go nie ma. I też w pewnych decyzjach życiowych, które jakby w kierunku naprawdę rzeczywistości śmierci wiecznej pchają cię, pytasz, gdzie jest Bóg, a Bóg pyta nie, gdzie ty jesteś, coś ty zadecydował. Kocham cię i chcę ci przychodzić z pomocą, gdybyś chciał zważać na mnie, gdybyś chciał uwierzyć, gdybyś chciał dać się poprowadzić, gdybyś zechciał, nie musiałoby być to, co jest. Dzisiaj nie musiałbym ciebie ratować w tej sytuacji, którą masz. Dzisiaj nie musiałbyś udawać i robić wszystkiego, żeby, nie wiem, całemu światu wmówić, że Kościół jest staroświecki, że Kościół powinien się zmienić, że Kościół nic nie rozumie, że ten Bóg jest taki daleki i nie zna się na życiu. O, gdybyś chciał słuchać, zanim zadecydowałeś. O, gdybyś chciał. Bo Bóg z ciebie nie zrezygnował i nie zrezygnuje. I jest prawdą, że na tej ścieżce, póki żyjesz, jakakolwiek ona jest, czy to jest droga grzechu, czy droga choćby pragnienia podążania za Bogiem, ale nawet jeśli jest to droga grzechu i śmierci, Bóg cię szuka, bo żyjesz. Póki żyjesz, On ciebie szuka. Szuka ciebie i dlatego woła dzisiaj tymi słowami. Jestem posłany tutaj przez Kościół, żeby tobie to powiedzieć, że Bóg cię pyta, gdzie jesteś i że jest wyjście z tej drogi, którą masz. I nie jestem żadnym wróżbitą, ani czarodziejem, ani nikim takim, kto zrobi, że jutro trafisz, nie wiem, w totolotka, czy jaką tu macie grę, wygrasz i od tego momentu dopiero twoje życie się zmieni. Wygrasz, jeśli dzisiaj zapragniesz Boga. I trochę przestaniesz wierzyć bardziej końcowi własnego nosa, który uważasz, że ma świetną intuicję, a bardziej wierzyć Bogu, który cię prosi i rozmawia z tobą, gdybyś chciał trochę uważać na moje słowo, gdybyś chciał je przyjąć z wiarą, gdybyś dzisiaj wieczorem zechciał. Popatrzcie na Ewangelię, bo trzymamy się tych czytań, niech one nas prowadzą. Jezus mówi, no już nie wiem, jak z nimi rozmawiać. Nie wiem jak. Zawsze źle. Jak przyszedł Jan Chrzciciel, wzywał do pokuty i nawrócenia, źle. Przyszedł Jezus Chrystus, siada z grzesznikami do stołu, źle. Jak dzieci. Jak dzieci. Zawsze źle. Bo ostatecznie nic nie chcę zmieniać w moim życiu, nic ruszyć, nic dotknąć, więc mówię źle. No nie, Kościół nie może być taki liberalny, nie może na to pozwalać. No nie, no już tego to nie powinno być. No ja chciałbym być, tak? Ja chciałbym być w Kościele, chciałbym się tym wszystkim przejmować, chciałbym, no ale jak ci księża, Boże, ci biskupi, nie, to ja już lepiej zostanę w domu. Ja wiem, ja kocham Boga, tak jest. No, gdyby coś przyzwoitszego Pan Bóg wybrał niż ten Kościół, to na pewno bym tam bywał. Bo tak. A tak, jestem skazany. A ci z kolei to dewoci. No nie, no teraz dewotami, przecież jestem normalny człowiek, tak? Z tymi dewotami. Co on jest z nimi łączy? Przecież trzeba zachować ten złoty środek. I ilu nas tu jest, to każdy uważa, że gdzie jest ten złoty środek? Tu, we mnie. Każdy uważa, że ja jestem ten normalny. To wariat, to kretyn, to w ogóle jakiś nie wiadomo kto, żeby tak chciał trochę jak ja, tak normalnie z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem. Nie chcą. No już trudno. Taki mi się mąż trafił, taka żona, no już trudno. Trudno, myślałem, że będzie inaczej. Tak? No każdy tak myśli. Nie musimy mówić, że nie. Mamy taką samą naturę. Ja też uważam, że że ten, który wie, jak tę równowagę życiową zachować, dystans do wszystkiego i wszystkich, a przede wszystkim do skrajności, to jestem ja. A Bóg mówi jak dzieci. Jak dzieci. Ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A ponieważ jesteś letni, mam od ciebie mdłości, mówi Bóg. Mam mdłości, tam jest napisane po grecku, chcę cię wyżygać. Mdli mnie jak od zimnej herbaty. Gorzkiej. Mówi, nie mogę, smak twojego życia, które jest nijakie, ani nie jesteś grzesznikiem, potwornym, ani nie jesteś świętym absolutnie, tylko jesteś byle co. Nie mogę tego znieść w ustach. Chcę to wypluć. Mówi Bóg, taki rodzaj życia, taki rodzaj kochania jest wart wyplucia. To mówi Bóg do żywych, nie do zmarłych. Dlatego jest, bracia, tak ważne, co myślisz o Jezusie Chrystusie, który chce do ciebie przychodzić. Jaki obraz Jezusa Chrystusa nosisz w sobie? Na kogo ty czekasz? Na kogo pragniesz? Czego chcesz? Czy chcesz, żeby Kościół cię tylko klepał po plecach i mówił okej? Czy żeby mówił ci prawdę? Czy żeby przychodził i pokazywał, gdzie jest droga życia, a gdzie jest droga śmierci? Jedyna rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, żeby pomóc ci stworzyć jakby w jednej chwili obraz Chrystusa, jakim On jest, przychodzi mi ten obraz miłosierdzia Bożego. Jezu, ufam Tobie. Pamiętacie ten obraz? Może jest Wam bardzo bliski? Może ktoś doświadczony przez grzech już ma jedyną nadzieję, to w tym, że usłyszał o czymś takim, jak miłosierdzie Boga, jak siostra Faustyna Kowalska, jak przebaczenie dla najgorszego grzesznika. Mi to pomogło, kiedy miałem chyba z 18 lat. Jak przeczytałem w kościele, w jakiejś gablotce, że Bóg kocha grzesznika, który nie umie się modlić i jeszcze tym podobne rzeczy, to ja pomyślałem, to może jest dla mnie nadzieja. To może dla mnie jest nadzieja. Potem o tym zapomniałem, ale kiedy sobie przypominam drogę mojego życia, to trudno mi zapomnieć, że przeczytałem, do dzisiaj wisi to zdjęcie już wyblakłe w kościele. Ale chcę przywołać Chrystusa, tego, którego znacie. Tu gdzieś był nawet. Tu jest. Jest tutaj. Zobacz, że to On sam włożył w serce siostry Faustyny te słowa, które są tam napisane. Jezu, ufam Tobie. Dlaczego? Bo nie znajduje ufności. Bo nikt Mu nie ufa. Każdy Go podejrzewa o najgorsze rzeczy, ale nie podejrzewa Go o miłość. Jest też ważne, żebym Wam powiedział prawdę o tym orędziu. Bo Chrystus mówi tak. Obojętnie, czy Cię to wystraszy, czy nie, czy powiesz, że przyszedłem straszyć piekłem, a Kościół już jest w XXI wieku. Ale słowo Chrystusa jest takie. Zanim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, ostatnia rzecz, jaką daję światu, to jest moje miłosierdzie. Obyś doświadczył mojego miłosierdzia, mojej ręki miłosiernej, zanim doświadczysz sprawiedliwej. Ostatnia rzecz, jaką mam dla ciebie, jest moje miłosierdzie. Nic już więcej od Boga nie otrzymasz. Nic większego. Nic poważniejszego. Większej obietnicy. Obyś zechciał uwierzyć temu słowu, że jest wyjście z twojej sytuacji. Obyś zechciał podążać za Bogiem. Dzisiaj, choćbyś nie wiedział, jak to możliwe i uważał, że nie da się, zbyt jesteś uplątany, ale w głębi twego serca proszę cię, podejmij decyzję. Boże, chciałbym, nie wiem, jak to możliwe, ale chciałbym. Jeśli Ty wiesz, jak to, zrób to. Proszę, przyjdź i wyprowadź mnie. Bo ja nie wiem, jak. Ale jeśli Ty wiesz, jak, to zrób to. macie jeszcze cierpliwość. Mówiłem, że będzie pokuta i będzie okazja. Już się przygotowuję. Tak się zastanawiam. Tak się zastanawiam, czy ja wam nie zepsuję obrazu świętej rodziny w sercu albo w życiu, bo wyciągam takie rzeczy, które mówiono o tym kryzysie małżeńskim wczoraj, w jakichś cichych dniach, niby miała być święta rodzina, a dzisiaj patologii ciąg dalszy, bo wynalazłem w Piśmie Świętym, proszę mi wierzyć, kompletną porażkę wychowawczą świętej rodziny. Znalazłem klęskę pedagogiczną, w ogóle dramat moim zdaniem. A poza tym znalazłem źle wychowanego Pana Jezusa, proszę mi uwierzyć. Ja bym mu rozgrzeszenia nie dał, jakby do mnie przyszedł i powiedział, co narobił. Zaraz wam przeczytam to dosłownie, żeby nie było, że ja to wymyśliłem, jak mi tylko Pismo Święte przyniosą. Już idzie. Ponieważ nie umiem mówić, jak nie słyszę Ewangelii, dlatego pozwólcie, że ten krótki fragment przeczytam. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Dla dociekliwych rozdział 2, wiersze od 41 do 52. No posłuchajcie, co się dzieje w tej świętej rodzinie. Rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: czemuście mnie szukali? 12 lat. Czy nie widzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi, wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swoim sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości w latach, w łasce u Boga i u ludzi. Ja nie wiem, czy jakbym na nich nie doniósł, to czy przypadkiem nie zabraliby im praw rodzicielskich. Pewnie jakbym to dobrze umotywował, to kto wie, czy ta święta rodzina wykaraskałaby się z takiej wpadki. I wydaje mi się, moi drodzy, że Maryja nie przypadkiem zapamiętała sobie to wydarzenie, bo musiało głęboko ją zaboleć. Musiało głęboko ją dotknąć, głęboko ją zranić i nie trudno sobie wyobrazić, co czuje matka, kiedy 3 dni nie może znaleźć swojego 12-letniego dziecka. Telefon już gorący od wydzwaniania na policję, od wydzwaniania do szpitala, od wydzwaniania do znajomych. Histeria w domu i słusznie, bo jest powód do lęku. Przecież to nie jest dorosły człowiek, a nad dorosłym. Jedna matka mi mówiła, że jak wrócił i nie powiedział, że się spóźni, tak go trzasnęła, miał 21 lat, to tylko głowę skłonił i poszedł do swojego pokoju. I wiesz, za co dostałeś? Za to, że przyszedłeś późno. Nie. Za to, że nie zadzwoniłeś, że się spóźnisz. Bo tobie wolno w tym wieku wracać późno. Ale czemu ja miałam siedzieć do północy i martwić się, co się z tobą dzieje? Za to dostałeś. Ojciec nie musiał poprawiać. A tutaj 12 lat. Powiedziałem, że ja bym mu rozgrzeszenia nie dał. Jakby mi powiedział, że na 3 dni poszedł sobie do kościoła i nic nie powiedział rodzicom, pierwszej komunii by nie było jak nic. Zapomnij w ogóle, dopóki się nie poprawisz, Panie Jezu, malutki. Ewangelia mówi o rzeczach poważnych i mówi też o tym, że takie sytuacje są. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, co mówi Maryja. Ona powiedziała, jak mogłeś mi to zrobić? Bo mi się wydaje, że powiedziała, jak mogłeś nam to uczynić. Być może wyczuwacie, do czego zmierzam. Ja cię szukałam, ja się martwiłam, ja się bałam, ja. Albo odwrotnie, to może być rodzaj męski. A ona mówi, czemu nam to uczyniłeś? Chociaż dobrze wie, że to ona jest prawdziwą matką tego Jezusa. To mówi, czemu nam to uczyniłeś? Ona nawet w tym momencie, tak samo jak martwiła się o Chrystusa, o swojego Syna, tak samo martwiła się o zmartwienie swojego męża. I mówi, dlaczego nam? Ona nie widzi siebie jako jedynej, wybranej. I ja tutaj, bohaterka, matka Polka, walcząca. No i ten chłop przypadkowo tak się trafił. Ale ja, wielka, gospodyni, zatroskana. Ona mówi, my. Ona jest w jedności ze swoim mężem. Ona na tę sytuację patrzy my. Nawet jeśli być może bardziej cierpiała niż Józef. Nie wiem, może tak. Jako wielokrotnie kobiety są wrażliwsze i przeżywają wiele rzeczy, o wiele głębiej. To ona mówi my. I czemu uczyniłeś to nam? A potem mówi jeszcze rzecz straszniejszą, proszę Pani. Potem mówi, ja i Twój ojciec martwiliśmy się o Ciebie. Czy odwrotnie? Ojciec Twój i ja. No to już zupełnie. Ojciec Twój i ja postawiła siebie gdzie? Na pierwszym miejscu czy na drugim? Zobaczcie, jaki to jest głęboki problem. Ja nawet jeśli nie umiem się tym z Wami podzielić, to uważam, że jest to sprawa bardzo, bardzo poważna. Ile dzieci cierpi, ile dzieci stawianych jest w bardzo trudnej sytuacji, bo rodzice się prześcigają, kto chce być lepszy, kto jest lepszy, kto bardziej kocha, kto więcej się angażuje. To nie ma problemu, że chcą być jedno lepsi od drugiego, tylko ten moment, w którym szukają w swoim dziecku potwierdzenia. No powiedz, kto cię bardziej kocha? Mama czy tata cię bardziej kocha? No widzisz. Najbardziej taka babcia kocha. Powiedz, że kochasz babcię. Prawda, że kochasz babcię? Babcia ci to kupiła, mama ci to kupiła, tato ci to kupił. Ja pewne rzeczy mówię żartobliwie, ale doskonale wiem, że one wcale nie są śmieszne. Są bardzo poważne. Bo wielokrotnie jesteśmy oszukani przez nasze czasem wychowanie. Czasem ten świat, który nas ustawia w takich konfrontacjach, czasem przez własne uczucia zranione, problemy, kiedy nam się wydaje, że naszemu dziecku bardziej potrzeba mojej miłości niż naszej. Nawet straszną rzeczą jest, że mówi się więcej o matkach kapłanów niż o rodzicach kapłanów. Jakby fakt, że jakiś ksiądz jest księdzem, to był osiągnięcie religijne mamy, a w ogóle ojciec to tak niechcący tam, jak zwykle w tych sprawach wychowawczych. Może tak bywa, ale chcę tylko zobrazować pewną rzecz, która wydaje mi się poważna w relacjach z dziećmi, w relacjach miłości, w relacjach małżeńskich. Kiedy wydaje nam się, że coś zyskujemy, przeciągając dziecko na swoją stronę. I największe szczęście, kiedy nam się uda, kiedy zaczyna źle mówić na przykład o tym twoim mężu, o twojej żonie, o swoim ojcu, o swojej matce i ty gdzieś w sercu masz tę dumę, taką pociechę, że dobrze mówi, no może nie powinien, w kościele tak nie wolno mówić, ale dobrze temu albo tej. No dobry chłop jesteś, kup sobie coś, masz tu 5 dych. Dobrześ powiedział, ja bym tak nie powiedział, jak ty powiedziałeś. Pomyślcie tylko, ile razy Ile razy, drodzy ojcowie, upomnieliście swoje dzieci dlatego, że źle mówią o matce. Może trzeba było nawet przylać, że mówi do niej z góry, że traktuje ją jak służącą, albo jak koleżankę, a ty siedzisz i nie reagujesz. O sobie myślisz, a niech sobie, jak chciała, tak ma. A ile razy ty jako żona kazałaś swojemu dziecku milczeć, jak ma zamiar coś złego powiedzieć o ojcu. Podważyć jego autorytet. Milcz i wyjdź stąd. Nie mów nigdy źle przy mnie o ojcu. Nigdy. Zapamiętaj to sobie. Nie chcę tego słyszeć. To jest twój ojciec. To jest twoja matka. I nie będziesz miał innej. Nigdy. Jesteś winien szacunek. Bo żyjesz dlatego, że ją masz, masz jego. Jedna z rzeczy, za którą jestem coraz bardziej wdzięczny mojemu ojcu, to za to, że nawet po rozwodzie nigdy złego słowa o matce nie powiedział. Nigdy. Ani jednego złego słowa. Dzisiaj wiem, że miał tysiące powodów i mógłby to mówić i byłby usprawiedliwiony. Nigdy. Nigdy złego słowa. Płakał, zaciskał zęby, dostawał straszne listy, wychowywał nas troje, ani jednego słowa o matce złego. Myślę, że taka jego postawa ułatwiła mi coś, co myślałem, że nigdy się nie stanie, że po 14 latach znalazłem ją, mieszkałem z nią przez rok, niedługo potem zmarła i że ojciec był na jej pogrzebie, że rok temu, po 10 latach, on sam prosił, byliśmy razem na jej grobie, razem z moją siostrą. Brat trochę się bał, ma trudniejsze relacje i z ojcem, i z mamą. Nie jest jakoś pogodzony z tym, co się stało w naszej rodzinie. Pierwszy raz w życiu na grobie matki modliłem się z ojcem. Nigdy w życiu się z nim nie modliłem, nigdy nie widziałem, jak on się modli. Pierwszy raz w życiu na jej grobie. Odmawialiśmy razem różaniec. Łamał się mu głos. Mi też. Siostrze też. Wtedy przy grobie matki poprosiłem go, żeby mi wybaczył, że byłem niewdzięcznym synem. Że życie sobie odbierał, tyrał dla mnie, a ode mnie tyle razy słyszał niewdzięczność. Niewdzięczność, pogardę, odrzucenie, niechęć. Jak nawet nie powiedziałem, to pomyślałem sobie, ty policjancie, gorzej myślałem, ty faszysto, jak ty możesz tak mnie traktować? Ale wtedy, myślę, że dlatego, że on taki był wobec mamy, te rzeczy stały się, że ja mogłem do niej wracać, mogłem wrócić do niego. I też ze względu na matkę pierwszy raz w życiu usłyszał, że go kocham. Właśnie wtedy, kiedy z nią mieszkałem, kiedy on się nam najbardziej bał odrzucenia, potępienia, że teraz jako dorosły to na pewno go odrzucę. Na pewno pomyślę sobie o nim źle. To wtedy, jak kiedy mieszkałem z matką, przed jej śmiercią, pisaliśmy do siebie najpiękniejsze listy. Już w seminarium nigdy nie pisałem takich listów do ojca, ani on do mnie. Wtedy przy niej. Wszystko ma bardzo poważne swoje korzenie w tym, że nigdy nie pozwolił matce odebrać szacunku, godności. Nigdy na to nie pozwolił. Nigdy do końca nie wiedzieliśmy nawet, jaki był przebieg sprawy. Nie próbowali nas ustawiać po swojej stronie. Ja wiedziałem, że ja nie potrafię się z matką spotkać i jako zraniony nie chcę, ale że mogę. Że mogę. Nie mam zamkniętej bramy przez ojca. Jak mu powiedziałem, że jadę do matki, nie powiedział ani słowa. Po tylu latach, kiedy nic o tym nie mówiłem, nagle zacząłem o tym mówić. Nie powiedział ani słowa, powiedział, jak chcesz, syn. Dał mi na bilet, pojechałem do niej. Chcę wam powiedzieć, że jest bardzo ważne, co mówi ta Ewangelia. Bardzo ważne. Bardzo ważne, że nic nie zyskamy jako rodzice, żadnych efektów pedagogicznych, próbując stawać przeciwko sobie. Bo każdy z nas, tak jak ja, każdy przecież ma ojca i matkę, potrzebuje ich obojga. I ma tylko jednych, nie ma innych. Są ci, którzy są. To są ci. Nie możemy udawać, cały świat może się oszukiwać. Masz inną mamusię, innego tatusia. Przestańmy kłamać. Bo masz kogo masz. I to jest ten. I to jest ta. I Bóg cię nauczy kochać tego, którego masz. Do tego Bóg zmierza. Rzeczy są arcypoważne. Bardzo ważna jest ostatnia rzecz. Przepraszam, że was tyle trzymam. Ostatnia. Z tego, co czytam w tej Ewangelii, jest ta, że w tej bolesnej dla nich obojga sytuacji odnieśli sukces. W tej bardzo bolesnej sytuacji oboje odnieśli sukces. Jaki? 12-letni chłopak ma jasność, że jego życie należy do Boga. Że jego życiem kieruje Bóg. Że to nie mama i tata, ale Bóg dał mu życie. Bóg ma plan na jego życie. Bóg je będzie prowadził. Gdzie on się tego nauczył? Gdzie ten dzieciak to zobaczył? Dzieciak to nie jest jeszcze Mesjasz dojrzały 30-letni. Dzieciak. Bo wola Boga była ważna dla ojca i dla matki. Wola Boga była dla nich ważna, a dla niego było to czytelne, że oni go kochają, ale że jest ktoś ważniejszy niż oni, kto go kocha. Jego ojciec, który jest w niebie. I że najważniejsze, synu, jest to, żebyś w życiu pełnił wolę Boga. Ja nigdy tego od ojca nie usłyszałem. Ilu jest ojców, może tutaj, nie chwalmy się, i który powiedział swojemu synowi: synu, najważniejsze w życiu jest to, słuchaj Boga, idź za Bogiem. To jest to, co masz w życiu robić. Kim będziesz? Zobaczymy. Zobaczymy. Staraliśmy się ciebie wykształcić. Zobaczymy. Spróbujesz. Ale w życiu jest najważniejsze, żebyś szukał Boga. Bo ja to słyszałem jedno. A kim ty będziesz? A powinieneś być kimś? A powinieneś osiągnąć coś? A powinieneś się dorobić więcej niż my? Bo ja nie po to tyle harowałem? A ja na koniec powiedziałem: a co mnie to obchodzi? Co mnie to, tato, obchodzi? Ja nie wiem, jaki sens ma moje życie, chcę się zabić, a ty mi tu mówisz jakieś takie, coś mam osiągnąć, coś kupić, coś, nie wiem, szkołę, do wojska mnie chciał wysłać. Nikt mnie to nie obchodzi. Nikt mnie nie obchodzi. Osiągnęli sukces, bo to dziecko zobaczyło, że sens jego życia ukryty jest w Bogu. I to jest sukces, jaki możecie wy osiągnąć. Pomimo wszystkich najtrudniejszych sytuacji, poplątanych życiorysów rodzinnych, jest jedna rzecz, którą możecie osiągnąć. Mówić mu, naprawdę mu mówić i samemu się tym przejąć, że wola Boga jest w życiu ważna. Że jest w życiu ważna, ale ona musi się stać ważna dla ciebie. Żeby to było czytelne dla niego, obojętnie ile ma lat, czy 5, czy 10, czy 20, to dla ciebie musi stać się w końcu ważne. Że wola Boga jest ważna i chcę ją znać. Ja jej mogę nie rozumieć, mogę ją rozumieć źle, może opacznie, ale ona jest dla mnie punktem odniesienia. Kiedy widzę, że robię błąd, grzech, nawracam się. Wracam gdzie? Do woli Boga. Synu, wracaj do Boga. Źle zrobiłem, źle ci mówiłem. Dzisiaj po latach widzę, że wdałem ci dużo głupich zasad, które być może teraz przeze mnie uważasz za święte i najważniejsze. A ja dzisiaj widzę, że jest najważniejsze, żebyś ty, synu, szukał w życiu Boga. Wtedy będę o ciebie spokojny. I to jest ten sukces, który Maryja widzi, że osiągnęli, że nie zasłonili dziecku Boga. Niczym, ani nikim, ani nawet własnymi osobami nie zasłonili Boga. Znalazł Ojca. Teraz Ojciec będzie jego życie prowadził. Ojciec w niebie. On będzie im poddany, im posłuszny, ale będzie całe życie błagał tylko o jedno. Ojcze, Ojcze, który jesteś w niebie, objaw mi moją wolę, jak ma wyglądać moje życie. To było centrum serca Jezusa Chrystusa. To tyle. Przepraszam, że mówiłem długo. Zostańcie z Bogiem. Dobrej nocy.